Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina poznamy dzisiaj niezwykłą genezę powstania filmu dokumentalnego 33 zdjęcia z getta oraz tajniki pracy kierownika planu filmowego. Z Iwoną Dębską zaprosimy Państwa do kina na obraz dokumentalny Dalaj Lama – Przez mądrość do szczęścia. W studiu witam Macieja Grzywaczewskiego, producenta filmowego i telewizyjnego, działacza opozycji demokratycznej w okresie PRL-u. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, witam.
Maćku, właściwie dzisiaj pojawiasz się w audycji w innym charakterze. Tym razem jako jeden z bohaterów niezwykle poruszającego filmu dokumentalnego 33 zdjęcia z getta. Właściwie jako świadek, a może nawet badacz historii.
To taką rolę mi napisali. Ja przyznam się szczerze, że bardzo broniłem się przed dużym udziałem w tym filmie, bo chciałem bardziej, żeby to był film właśnie o tych zdjęciach i o moim ojcu i o tej jego niesamowitej relacji, jaka się wywiązała podczas ukrywania rodzin żydowskich i z tymi rodzinami. No ale tak reżyser i jakby nadzorujący producenci, bo ja się jakby starałem się nie wchodzić bardzo producencko, jakby kreatywnie w to, bo wiedziałem, że za dużo emocji, zadecydowali, że jednak mój udział w tym jest
niezbędny.
No też oczywiście miałem jakąś rolę, no bo znalazłem te negatywy, więc jakby
no
trudno
właśnie
było tego uciec.
Od tego zacznijmy. Punktem wyjścia filmu zrealizowanego przez Jana Czarlewskiego jest niezwykłe odkrycie, którego dokonałeś ponad 2 lata temu chyba, tak?
Tak, dobrze to pamiętam? Było w grudniu 2022 roku. Tak, i przyciśnięty przez panią Zuzannę Sznep-Kołacz, która była kuratorem wystawy Wokół nas morze ognia, którą Muzeum POLIN zrobiło na 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Ona mnie cały czas motywowała, żebym znalazł więcej pamiątek po ojcu, bo ja jej przekazałem aparat fotograficzny, którym byłem przekonany, że ojciec te zdjęcia robi. Oni ściągali odbitki z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, bo one
no właśnie, były. Bo tam już były zdjęcia twojego taty.
To były odbitki, tak. 12 odbitek, tak. I zresztą opisanych nawet przez ojca i taka najbardziej jedno z najbardziej dramatycznych zdjęć. Ono było opisane, co mnie zawsze bardzo tak poruszało, bo to zdjęcie płonącej kamienicy, gdzie wiemy, nie widać tej rodziny, ale wiemy z relacji ojca, że tam stała rodzina żydowska przed samobójczym skokiem i ojciec to opisał z tyłu, nie pomogliśmy im, choć technicznie było to możliwe. To taki dramat bezsilności, tak. W obliczu takiej bezwzględnej zakłady tego Holokaustu, tego co...
To zresztą pięknie wybrzmiało w tym filmie.
Tak. No więc ja byłem przekonany, że taki aparat, który ja dostałem od taty, taki Kodak stary, jeszcze mieszkowy, otwierający, że to był ten aparat i to przekazałem wcześniej. A on mówi, no ale może jeszcze jakieś zdjęcia, może coś. No i ja wziąłem wszystkie w jedno miejsce, wszystkie kartony ze zdjęciami, a było tego bardzo dużo, bo ojciec uwielbiał robić zdjęcia. Oczywiście odselekcjonowałem te późniejsze, głównie slajdy i tak dalej. No i przeglądałem film po filmie, zresztą głównie pod kątem kliszy do tego aparatu Kodak, a to jest taki, on był na większy format, na 3/4 tak zwany. I pod koniec już, jak już wszystko przejrzałem, nic nie znalazłem, no to wziąłem taką małe pudełeczko, było z 35 mm kliszami, negatywami. I zacząłem je przeglądać też, jak już przejrzeć. To sobie wieczorami siedziałem, stojąc właściwie pod lampę, tak, no bo to inaczej się nie dało. No i znalazłem. Już tak prawie, no bo widzę zdjęcia mamy, no fajne zdjęcia. I tak jak odsuwałem troszeczkę ten film, patrzę, jest znane mi te z tych właśnie 12 odbitek zdjęcie.
Tak. I to były właśnie te 33 negatywy.
Tak, i na nim, bo znane było te 12 zdjęć. Mhm. Zresztą jakby robiąc w jakimś sensie dokumentację, przygotowując do tego filmu, się okazało, że 5 odbitek było w Żichu. W 1946 roku tam złożone i opisane z tyłu, z tym, że wygląda, że to nie ojciec opisał, więc to też zagadka, kto to złożył i tak dalej. No,
komuś musiał przekazać.
Tak, tak, że on to, tak sądzimy, że to złożył ten Hilary Lacks, czyli ten zaprzyjaźniony z ojcem Żyd, który się ukrywał i jego rodzina bardziej nawet niż Hilary, żona i córka, Roma.
U twojej rodziny.
Tak, no w domu rodzinnym na Mokotowskiej.
Czyli twoi dziadkowie właściwie ukrywali, tak?
Tak, chociaż wydaje się, że z tych relacji od Laksów, to że inicjatorem tego był ojciec. Mm-hmm. My nie wiemy, jaka była geneza, czy oni się znali wcześniej, czy tego nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, bo ojciec, który pisał dzienniki całą wojnę, o tym nie wspominał.
Twój tata był strażakiem w czasie okupacji i kiedy było powstanie w getcie, no, skorzystał jakby z okazji, jeżeli tak to mogę określić, i udało mu się zrobić zdjęcia, które są jedynymi zdjęciami zrobionymi nie przez Niemców.
W czasie powstania w getcie.
Tak, tak, tak. Tej oficjalnej, wiesz, propagandzie, gdzie Himmler zlecił generałowi Stropowi zdokumentowanie niszczenia, równania z ziemią getta warszawskiego. I tak, tylko takie właściwie zdjęcia znaliśmy wcześniej.
No one były, tak, najbardziej znane i zresztą jakby jakościowo takie, ale czuję się, że w nich jest coś jakby nienaturalnego, nieprawdziwego, tak? Że,
to jest wystudiowane takie.
Wystudiowane, bardzo. Takie pozowane trochę i tak dalej. Te zdjęcia ojca są, część widać robiona jest z ukrycia, ewidentnie, część jest robiona bardzo nerwowo, nerwowe przesuwanie, porwana perforacja, lekko się nakładają na siebie klatki.
Ale to ma swój urok, bo to pokazuje emocję pewną w trakcie robienia nawet tych zdjęć.
Tak, to w ogóle najbardziej niesamowite, że tam jest tych zdjęć 33 negatywy, stąd jest tytuł filmu, ale w ogóle naświetlenie jest 46, bo i na początku filmu, i na końcu filmu są zdjęcia osobiste, głównie mojej mamy. Mama miała 20 lat, ojciec 23 wtedy, to byli bardzo młodzi ludzie i ja, ojciec zakochany, więc fotografował tą mamę, swoją siostrę i tak dalej. Czyli to jest jakby taki film, no to jest, wiadomo, że to on zrobił, tak, no bo na koniec zresztą ostatnie zdjęcie, to jest jego selfie zrobione przez lustro. Się śmieję, że to być może jest jedno z pierwszych selfie na świecie.
No właśnie, to co mówisz, wiesz, to tak sobie myślę, że to jest nie tylko ten film 33 zdjęcia z getta, to nie jest tylko opowieść o, kolejna opowieść o Holokauście, ale także patrząc szerzej i o polskiej historii, i też o owianej dotychczas tajemnicą historii twojej rodziny i rodzin powiązanych z nią. Choćby tej rodziny Laksów właśnie.
Tak, rodziny Laksów i tej Haliny Hilszbein, która później wyszła za mąż za pana Landsbergera i z którą zresztą był nawet kontakt, bo oni przyjechali do Polski, ja ich poznałem. Laksowie po wojnie już nie przyjechali nigdy, ale siostra miała z nimi kontakt, jeździła do Stanów. I,
no właśnie, była w Nowym Jorku.
Tak, była w Nowym Jorku u Laksa, później była w Waszyngtonie u Romy i tam pomieszkiwała u nich, jak tam szkoliła swój język, bo jest anglistką, więc te kontakty były. Natomiast tak, to ja uważam, że w ogóle w tej całej historii to jest najbardziej niesamowite, bo to jest taka relacja, która powstała, taka więź, która powstała między ojcem i tą rodziną Laksów przede wszystkim. Taka więź, która jest tak mocna, że ona nie wymaga codziennego kontaktu, dzwonienia, ale jest cały czas ważna. I te najważniejsze momenty, oni cały czas mówili, tak jak Roma mówi, Leszek saved my life, prawda, no tak. W pewnym momencie, to oni mieli świadomość, że właściwie zawdzięczali mu życie, ale też starali się mu pomóc. Z jednej strony, mając te zdjęcia, te odbitki, nie przekazywali ich, bo uważali, że to może zaszkodzić Leszkowi. Jest piękny list Hilarego Laksa do Romy właśnie z 1968 roku, pisany zresztą po polsku, czyli oni się komunikowali po polsku. I on pisze, tylko nie mów nikomu, że te zdjęcia robił Leszek, bo on przekazywał te zdjęcia Romie, żeby nie sprowadzić mu problemów na głowę. No takie piękne sprowadzenie, są piękną polszczyzną. I ona rzeczywiście przekazała te odbitki do Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie w 1992 roku. Moim zdaniem po śmierci, nie wiem skąd, ale pewnie się skądś dowiedziała, może od mojej siostry, że po śmierci mojego ojca, bo Hilary zmarł w 1991, a ojciec w 1992. I dopiero w 1992 ona przekazała, czyli wiedziała, że mu to nie zaszkodzi.
W filmie Jana Czarewskiego widać, że bardzo emocjonalnie podszedłeś do odkrycia tego skarbu twojego taty i też do tego, co nastąpiło później, podczas wyjaśniania losów właśnie na przykład rodziny Laksów.
Ja oczywiście jestem jakby w epicentrum tej całej historii, ale jak się staram się jako producent czasem spojrzeć z boku na to, no to jest tak niesamowita historia, prawda, że po pierwsze, że młody chłopak, jakim był ojciec, robi te zdjęcia z jakimś narażeniem życia,
no, tak.
A potem, że ja po 80 latach znajduję negatyw i to jest z tego, co wiemy, przynajmniej oficjalnie, to jest jedyny negatyw istniejący zdjęć z tego czasu. Bo są odbitki. I to, co jest w albumie Stropa, no zresztą, które były tylko trzy egzemplarze, są to, tylko odbitki. I nie ma negatywu Stropa, no, tak, tych zdjęć.
Czyli tak naprawdę w ogóle jeden negatyw.
Tak. To jest jeden, jedyny negatyw, który pokazuje ten obraz strasznego Holokaustu.
Ciekawa jest konstrukcja tego filmu dokumentalnego 33 zdjęcia z getta, bo ona ma charakter takiego historycznego śledztwa, prawda?
Tak.
Powoli odkrywają się kolejne fakty tej niezwykłej historii, no tak naprawdę rozgrywające się po obu stronach murów getta.
No tak, tak to Janek Czarlecki wymyślił. Myślę, że to jest bardzo dobra metoda, bo ona jest jakby też taką dobrze trafiającą, na czym mi bardzo zależało, bo ja bardzo chciałem, żeby Janek to robił, do młodego widza, tak? Czyli jednak taki trochę reportaż śledczy, a jednocześnie pokazujący świetnie tło. Tak, tam są też niesamowite archiwalia, które pościągane są. To Janek i Mirek Bork, oni przejrzeli wszystko, co jest na świecie. I tam są trochę, jest trochę materiałów, które nie były pokazywane nigdy wcześniej, tych filmowych i fotograficznych. I jakby pokazane jest to tło, a jednocześnie jakby jest taki punkt po punkcie pokazane, co się działo, w którym miejscu to było robione, jak to wygląda teraz, jak się musiał ojciec przesuwać z tym aparatem, żeby pewne rzeczy zrobić, gdzie się chował za mur, prawda, tego szpitala Świętej Zofii, gdzie on robił te...
Tak, i są zestawiane te zdjęcia ze zdjęciami niemieckimi.
Tak,
to jest też ciekawe, bo czasem on dokumentował niemal w tym samym momencie pewne sytuacje.
No tak, my mamy taką tezę. Troszkę pan, który zresztą w filmie występuje, historyk, on troszkę w to powątpiewał, ale nam się wydaje, że część zdjęć, która była robiona dla Sztropa, była robiona w tym samym momencie,
właśnie,
w którym ojciec to zrobił.
Tak to wygląda.
I ojciec zrobił dwa szybkie ujęcia. Robił to, widać, nie przykładając aparat do oczu, tylko tak z poziomu piersi. Więc one są jakby źle wykadrowane i tak dalej. I no to jest zdjęcie tej płonącej kamienicy, gdzie widzimy Niemców, którzy czekają i patrzą wszyscy w górę, bo tam stoi ta rodzina. I drugie już jest po tym skoku. Czyli oni stoją wokół tych zwłok, tej rodziny. A u Sztropa jest jakby, i to jest ta sama kamienica, to jesteśmy pewni, no bo sądząc po elementach, po tej, jest spadająca osoba, czyli to jest tak jakby tworzy się taki tryptyk, te brakujące zdjęcie, którego ojciec pewnie nie był w stanie zrobić, bo to, no to koszmar przecież oglądać coś takiego.
Film 33 zdjęcia z getta będzie dostępny na jednej z platform streamingowych, ale też pojawi się w kinach za jakiś czas. Z tego, co słyszałem. Natomiast już odbyły się pokazy przedpremierowe, między innymi w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, no i w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Jaki był odbiór tych pokazów?
No, te osoby, które do mnie podchodziły, to gratulowały i były bardzo przejęte. Tak. Ja muszę przyznać, że też wiele filmów dokumentalnych widziałem, byłem na premierach i to mi się zdarzyło pierwszy raz, żeby w trakcie filmu tutaj taka dziewczyna z Czeczenii, która mieszka w Gdańsku, wyszła zapłakana. Bo to było dla niej tak żywe, no bo też jakieś jej wspomnienia bliskie, ale jak to znaczy, że ten obraz bardzo mocno działa na emocje. I no,
mogę to potwierdzić, bo też byłem na pokazie.
Ja chciałem powiedzieć jeszcze jednej ciekawej rzeczy, bo Janek Czarlecki trochę na moją prośbę użył tam w dwóch momentach taką muzykę napisaną przez Edwarda Wolfa. Ja to w sumie tak jakoś tak odkryłem, znaczy nie, że go odkryłem, bo on tam jakoś minimalnie funkcjonuje, ale tam jest przepiękny Kujawiak, taki nostalgiczny, a to był kompozytor funkcjonujący no mniej więcej w tych czasach co Chopin, i troszkę może 10 lat był młodszy, ale tam nawet Chopin mu pomagał, ściągnął, potem się podobno pokłócili. On był wujkiem Henryka Wieniawskiego, więc był Żydem. I dlatego bardzo zależało, żeby to zrobić. I być może zresztą dlatego, bo ja przesłuchałem całą jego płytę. Naprawdę świetne kompozycje. No ten Kujawiak to, znaczy moim zdaniem, a jestem fanem Chopina, Chopin nie napisał tak świetnego Kujawiaka jak ten Wolf. No on trochę tak został wytarty, bo miał żydowskie korzenie ten Wolf. I my nie mamy aż tak dużo kompozytorów, ale to też jest jakiś taki element, który warto pójść, żeby posłuchać tej muzyki.
Poznać. Jest taka szansa, jeżeli państwo obejrzą oczywiście 33 zdjęcia z getta, do czego bardzo zachęcamy. Maćku, prawda?
Tak, ja bardzo mam nadzieję, że się uda nam jakąś taką małą dystrybucję kinową zrobić. Na pewno w niektórych krajach w Europie, no bo platforma, dla której to było zrobione, to planuje premierę zrobić za pół roku. Na pewno z takim dużym przytupem i w 19 krajach naraz i tak dalej, bo film jest dość uniwersalny, tak? I on ma też uniwersalne przesłanie, żebyśmy pamiętali o tym, co się stało. Bo dzięki tym zdjęciom, dzięki temu tej całej historii, no to jakieś świadectwo zbrodni, która była dokonywana, funkcjonuje i musimy sobie ciągle o tym mówić, przypominać, bo ciągle się, co pokolenie to się zapomina, tak? Więc to jest bardzo ważne.
Dziękuję ci, Maćku, za spotkanie, za rozmowę i czekamy na pokazy filmu 33 zdjęcia z getta.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Gościem Magii Kina był Maciej Grzywaczewski. Po przerwie zapraszam na spotkanie z Adrianem Dąbrowskim, który zdradzi nam kulisy pracy kierownika planu filmowego.
Magia kina. Magia kina.
W studiu witam Adriana Dąbrowskiego, kierownika planu filmowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jak to się robi, czyli filmowe profesje.
Panie Adrianie, czy kierownik planu to taki trochę kapral, który musi utrzymać porządek na planie filmowej produkcji?
Jak najbardziej tak. Przy pierwszym poznaniu jest to osoba bardzo służbowa, bardzo często w pierwszym dniu zdjęciowym spięta, ale przy dłuższym poznaniu, jak każdy...
Zyskuje.
Każdy zyskuje, czyli z moich kolegów, tak samo ja, wszyscy mówią, a w zasadzie to jesteś fajny gość.
No tak, bo ta dyscyplina na planie jest niezbędna, bo inaczej tak. Opóźnienia się zdarzają i tak dalej. Pan dba o to, żeby tak się nie stało, prawda?
Głównie tak. Głównie bezpieczeństwo i dyscyplina czasowa to jest podstawa mojej pracy i mojego zakresu obowiązków, aczkolwiek ten zakres obowiązków jest szerszy. Dużo szerszy.
To jakie jeszcze inne zadania ma kierownik planu?
Od początku, tak jak pan wspomniał, jeśli chodzi o pilnowanie czasu, realizacji scen, realizacji ujęć, realizacji dnia, czyli to jest bezpośrednia współpraca z reżyserem, z drugim reżyserem, poprzez całą logistykę i bezpieczeństwo. Logistyka przed dniem zdjęciowym, czyli zaplanowanie, ustawienie wszystkich pojazdów technicznych, wszystkich pojazdów grających, bo to jest cały szereg obowiązków do spełnienia, zależności, kolejności ustawienia tych pojazdów, żeby nikt potem nie miał wątpliwości, gdzie stoi, poprzez zapewnienie zasilania, prądu, zapewnienie sanitariatów, całego cateringu, no jest tego wiele. Jest to małe miasteczko rozwijane praktycznie codziennie w innym miejscu.
A pan jest zawiadowcą na tej stacji w tym miasteczku.
Tak, osobą odpowiedzialną na planie, bezpośrednio łącznikiem między produkcją, producentem, a pracownikami poszczególnych pionów na planie.
No właśnie, komu tak podlega bezpośrednio kierownik planu filmowego?
To jest ciekawe stanowisko, ponieważ to stanowisko może się kojarzyć, że to jest jeden wolny elektron na planie, aczkolwiek główną zależnością i głównym pionem, który mi zleca działania, jest to pion produkcji, czyli głównie kierownik produkcji i drugi kierownik produkcji do spraw lokacji, location manager, który tutaj już też w audycji gościł. To jest bardzo ścisła współpraca, aczkolwiek piony, które działają na planie filmowym, no musimy współpracować razem, bo gramy, jak to każdy powtarza, w jednej lidze, do jednej bramki. I często pozostaje między młotem a kowadłem. Z decyzją i z dopasowaniem się do sytuacji.
A z kolei kto panu podlega w pionie tym właśnie?
Bezpośrednio jako kierownik planu tworzymy pion produkcyjny, więc współpracujemy z pionem produkcji, aczkolwiek na planie współpracuję ściśle z dyżurnymi. Są to bardzo multifunkcyjni ludzie, którzy potrafią w zasadzie zrobić wszystko i wszystkim pomóc. I takich pracowników szczęśliwie mam i z nimi lubię współpracować.
A jakie cechy powinien posiadać dobry, no przede wszystkim sprawny kierownik planu filmowego?
Obserwacja, błyskotliwość, wyprzedzanie faktów i sprawne manewrowanie, żonglowanie tymi decyzjami, kiedy, jaką decyzję podjąć we właściwym momencie i też, tak jak wspomniałem, przewidywanie i dbanie o bezpieczeństwo.
Czyli taki element prewencyjny też jest istotny tutaj.
Tak, bardzo, bardzo istotny. To też w różnych aspektach pracy na planie się pojawia. Czy współpraca z ludźmi, kierowanie potokiem ludzi, kierowanie samochodami, gdzie często są zdjęcia w ruchu normalnym, ulicznym. Też trzeba wiedzieć, gdzie tych pieszych cywilów puścić, żeby kamera, oko kamery ich nie zobaczyła. Tak samo samochody, gdzie zatrzymać. To już przy współpracy z innymi służbami.
Przy dużych produkcjach na planie jest bardzo wiele osób. I jakie pan ma sposoby, żeby ich wszystkich, no nie wiem jak to określić, zdyscyplinować właśnie?
No sposobów jest wiele, aczkolwiek często jest tak, że...
Trzeba krzyknąć czasem?
To znaczy krzyknąć, żeby zaznaczyć swoją obecność. Absolutnie nie w kierunku jakiejś agresji słownej, aczkolwiek tylko i wyłącznie, żeby powiedzieć halo, ja tu jestem. Ale bardzo mocno nam pomagają elementy takie jak radia, radiołączność i tuby, które są stosowane w różnych elementach, więc no, przede wszystkim trzeba się poznać przed zdjęciami. Nie wiem, często kolorowa czapka, kolorowa kurtka, a to jest ten gość, do którego możesz się zgłosić zawsze ze wszystkim.
Czyli pan się musi tak jakoś oznaczyć na tym planie, żeby było pana widać dobrze.
Albo fizycznie, albo gdzieś się zaznaczyć w głowie każdego kierownika pionu, z którym współpracuję.
A jak się zostaje kierownikiem planu filmowego? Jest jakaś taka droga jedna, czy jest ich wiele? Jak pan na przykład trafił do filmu?
Z tego, co mi wiadomo, to szkoły kierownika planu nie ma. Szkoła kierowników produkcji, są to studia jak najbardziej tak, aczkolwiek szkoły kierowników planu nie ma. Jest to też dosyć wąska profesja w skali kraju nawet, ale na pewno pomaga wykształcenie logistyczne, transportowe, BHP, wykształcenie i inne elementy, takie jak ratownictwo. No ja trafiłem akurat bardzo dziwnie stricte na plan filmowy.
No proszę opowiedzieć.
To się zaczęło bardzo dawno, wbrew pozorom, jak miałem 8 lat, zacząłem tacie pomagać, który w sumie mnie wprowadził w środowisko artystyczne.
To rzeczywiście wcześniej.
Tak, bo tata był dosyć mocno muzykującym gitarzystą w kapeli rockowej, gdzie ja zawsze mu na scenie pomagałem i od tego się zaczęło. A potem jakieś eventy, jakaś praca właśnie ze służbami i wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe i straż pożarna, których kolegów serdecznie z tego miejsca pozdrawiam.
Nabierał pan tam doświadczenia?
Nabierałem doświadczenia, podpatrywałem, obserwacja, to była podstawa i tak naprawdę przełomem, żeby się pojawić na planie filmowym, był to film Wałęsa, gdzie zacząłem od statystowania i po kolei każdy pion zacząłem obserwować.
Ale jeśli chodzi o kierownika planu, to chyba tą pierwszą realizacją, tam gdzieś się dokopałem, to była druga seria serialu Krew z krwi.
Tak, taką poważną realizacją to była druga seria serialu Krew z krwi, tutaj w Trójmieście, która była realizowana chyba już 10 lat temu.
Tak.
Bo teraz mamy trzecią serię, która z powodzeniem jest w telewizji emitowana. I tam od razu zostałem wpuszczony dosyć na głęboką wodę, bo tam były ciężkie zdjęcia właśnie na obwodnicy trójmiejskiej, pościgi i tak dalej, aczkolwiek obronną ręką z tego wszyscy wybrnęli. I cenię sobie współpracę przede wszystkim właśnie z Jankiem Komasą, z którym tam zaczynałem.
Tak, był reżyserem tej
serii. Tak, on był tej serii reżyserem, tak.
Która z dotychczasowych produkcji była dla pana najtrudniejsza, najbardziej wymagająca?
Przyznam szczerze, że jakaś tak wyjątkowo żadna produkcja pod kątem trudności mi nie zapadła w pamięci, aczkolwiek najbardziej się pamięta takie drastyczne zmiany pogodowe, drastyczne zmiany, które spotykają cię codziennie na planie, że nie wiem, jesteś na dokumentacji, wszystko pasuje, czyli w czasie przed zdjęciami.
Tak, bo w okresie preprodukcji.
W okresie preprodukcji oglądamy obiekty, zakładamy jak to będzie wszystko realizowane, a potem przyjeżdżamy dzień przed albo nawet w tym samym dniu i nagle było tutaj 120 ton węgla i leżała wielka kopa.
A tu inna rzeczywistość, tak?
A tutaj inna rzeczywistość, bo to realizowane było w porcie, to było przy filmie Iluzja, tutaj w Trójmieście i ta kopa znika.
I co wtedy?
Wtedy był problem.
Przywieźć węgiel?
Nie, no wtedy był problem, ponieważ ja miałem tam zaplanowane, że się cała ekipa schowa, te wszystkie wozy techniczne, których jest naprawdę dużo, schowa się za tą kopę węgla.
O to chodziło.
A wtedy trzeba było już kombinować i wbrew pozorom, no dobra, można przestawić, ale jeżeli mamy plany z operatorem ustawione, że gramy bardzo szeroko, czyli widzimy praktycznie cały port, no to schować 15-20 samochodów plus ciężarówki i autobusy ze sprzętem, to nie jest łatwa sprawa.
No tak. Pracował pan też przy dużej produkcji, jaką był film Doppelganger Sobowtór,
tak,
Jana Cholubka.
Tak, tak. Tam przyznam szczerze, że to nie byłem bezpośrednio głównym kierownikiem planu, tylko współpracującym, czyli z drugą ekipą, taką uciekającą ekipą, która towarzyszy głównemu planu. I głównie tam nagrywaliśmy, realizowaliśmy sceny przejazdów właśnie i scen z podnośnika, takie obiektywne spojrzenia kamery.
Wspomnieliśmy o dużych produkcjach, takich jak serial Krew z krwi, jak film Iluzja czy Doppelganger Sobowtór, ale często pracuje pan też przy realizacji etiud Gdyńskiej Szkoły Filmowej.
Tak, tak. Ta współpraca w zasadzie od samego początku mojego pojawienia się w branży filmowej fajnie działała. W chwili obecnej troszeczkę mniej, ale myślę, że jest to ciekawe doświadczenie i inne niż już z profesjonalnymi filmowcami.
No właśnie, chciałem pana o to zapytać, bo przy realizacji filmów szkolnych jest na przykład mniej osób zaangażowanych w produkcję, prawda? Jest to bardziej kameralne na planie, ale czy w związku z tym łatwiejsze w porównaniu do dużych produkcji, czy niekoniecznie?
Wydawałoby się, że powinno być sprawniej, bo jest mniej ludzi, to powinno pójść szybciej, łatwiej i przyjemniej, aczkolwiek jest totalnie odwrotnie. Gdyńska Szkoła Filmowa ma to do siebie, że jednak pomimo studentów też zatrudnia na planie profesjonalistów. Jest jeszcze specjalista profesjonalny od światła, od dźwięku. No i ja jako kierownik planu, czasami charakteryzacja też jest profesjonalna, a inne szkoły filmowe robią to jak gdyby takim chowem wsobnym. I też im troszeczkę trudniej jest. A tutaj zawsze w Gdyni jest łatwiej poprowadzić to, bo doświadczenie z nowym spojrzeniem młodych reżyserów się uzupełnia i oni bardzo chętnie współpracują, jeżeli im się pokaże, co mają robić, bo obecność na planie jest nieodzowna, to doświadczenie jednak ma znaczenie.
Ale powiedział pan, że wcale nie jest łatwiej. Dlaczego?
Nie jest łatwiej z racji tego, że często trzeba dłużej przepracować pewne elementy, trzeba pokazać, jak to zrobić. Słuchajcie, pokażemy wam tak i tak. Albo też konstruktywne spieranie występuje się, że reżyser czy operator mówi, no
ma swoją wizję
w ten sposób i jak najbardziej to trzeba uszanować, aczkolwiek doświadczenie często bierze górę. Zobaczysz, słuchaj, Krzysiu, Stasiu, zobaczysz, że jednak w ten sposób trzeba to zrobić. Nie chcę ci narzucać, aczkolwiek musimy zrobić to w ten sposób, bo to będzie miało wpływ na cały szereg innych decyzji bezpieczeństwa głównie, bo to głównie o to chodzi, bo na to trzeba kłaść największą wagę.
No tak. I często się okazuje, że to panowie macie rację, a nie ci młodzi twórcy, którzy no jeszcze są niedoświadczeni
jednak. Nie zawsze, ale ja sobie cenię tą współpracę ze szkołą, ponieważ ja też się uczę. Ja też się uczę innego spojrzenia i innych sposobów na realizację takiego zadania, które mamy aktualnie do wykonania.
Mogę powiedzieć chyba, że plan filmowy nie ma przed panem tajemnic. Co ciekawe, pracuje pan także jako oświetleniowiec albo nadzoruje pan nawet budowę scenografii.
Tak, tak.
Tak się zdarzało.
Z oświetleniowcem to jest romans coraz częstszy, ponieważ jest to praca spokojniejsza, jakkolwiek można było to nazwać. Panuje tylko nad swoim sprzętem i kilkoma osobami ze swojego pionu. A psychiczne obciążenie kierownika planu jest dużo wyższe, więc to też komfort psychiczny tutaj w tych wyborach miał duże znaczenie, ale nie odkładam ani jednej, ani drugiej sytuacji. Praca w Trójmieście też ma to do siebie, że trzeba być takim multifunkcyjnym z racji...
Dość elastycznym.
Elastycznym z racji mniejszej realizacji tych projektów tutaj jednak niż w stolicy.
A jakie najbliższe plany filmowe ma Adrian Dąbrowski?
Najbliższe plany filmowe, gdzieś, o których nie mogę wspomnieć, pojawiają się jakieś też reklamy, bo przy komercyjnych projektach też oczywiście pracuję i jesienią gdzieś już z tyłu głowy majaczy bardzo duża produkcja, która będzie w Trójmieście realizowana. Myślę, że tu już część słuchaczy zainteresowanych filmem wie, o którym chodzi. No na razie nie mogę wspomnieć.
Ale kto za tym stoi, możemy powiedzieć?
Głównym nazwiskiem jest pan Bajon, czyli bardzo znany reżyser.
No, to ciekawie się zapowiada.
Tak, myślę, że tak i myślę, że to będzie bardzo widowiskowe również też dla przechodniów i przypadkowych osób w mieście.
Powiedział pan, że pracuje pan w Trójmieście. Czy zdarza się panu też pracować jakby poza naszym regionem? Czy pan jest jakby tu przypisany właśnie do tych produkcji realizowanych na miejscu?
Z racji związania z Trójmiastem w chwili obecnej, bo pochodzę zupełnie z innego miejsca, z Borów Tucholskich, ale w Trójmieście...
To nie tak daleko.
Nie, no godzina drogi do Trójmiasta. Z racji powiązania głównie z Trójmiastem, no to jednak staram się wybierać tą pracę w Trójmieście i okolicach, aczkolwiek zdarza się na całym Pomorzu, też w Warszawie i innych miejscach, w Krakowie. No ale jednak to przywiązanie lokalne jest często priorytetem.
Akurat to rozumiem.
Ja jestem taką osobą, która szanuje właśnie lokalność i stara się tutaj w tym naszym środowisku jak najbardziej utrzymywać.
Panie Adrianie, czekamy na kolejne filmy, w których nad sprawnym przebiegiem realizacji zdjęć będzie czuwał pan Adrian Dąbrowski, nasz dzisiejszy gość.
Dziękuję, mam taką nadzieję i życzę powodzenia w dalszej realizacji tych pięknych audycji.
Dziękuję. I dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie tradycyjnie mamy dla Państwa zaproszenie do kina, tym razem na film dokumentalny Dalai Lama Przez mądrość do szczęścia w reżyserii Barbary Miller i Filipa Delacroix. To szwajcarsko-amerykańska produkcja, której bohaterem jest 14 duchowy i świecki przywódca Tybetu, który od 1959 roku przebywa na wygnaniu w Indiach. Jest to efektem upadku powstania narodu tybetańskiego, krwawo stłumionego przez siły chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej. Dalai Lama Przez mądrość do szczęścia to półtora godzinny monolog, czy raczej wykład o człowieku, naturze, szczęściu i spokoju, a także o treningu umysłu będącym kluczem do szczęśliwego życia. Film obejrzała naturalnie Iwona Dębska. Witam cię pięknie.
Dzień dobry, witam.
Oglądając ten film otrzymujemy zbiór prawd, wydawałoby się dość oczywistych, ale które być może trzeba nieustannie powtarzać, nie bacząc na zło współczesnego świata. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym.
No, zgodzę się. Myślałam, że zaczniemy od lekcji oddychania, którą proponuje nam Dalai Lama. Ewidentnie nawiązuje do mindfulness, do medytacji. Też tłumaczy, co to jest medytacja, bo my często błędnie rozumiemy, że to jest uwolnienie się od wszelkich myśli. A jak mówi Dalai Lama w tym filmie, nie można się odciąć od myśli.
Kiedy medytuję, myślę.
Tak, kiedy medytuję, myślę i te myśli przychodzą. To jest taki film właściwie nieocenialny w pewnym sensie, bo jeżeli mielibyśmy wziąć warstwę artystyczną, to byłoby mi trudno się wypowiedzieć.
Nie jest zbyt skomplikowane.
Tak. Zresztą trudno zrobić tak długi film, żeby on rzeczywiście cały czas przyciągał uwagę i był spektakularny. Mhm. Twórcy starali się pokazać różne obrazy, cofali się do życia Dalai Lamy. Świetne są te retrospekcje, kiedy widzimy jego dzieciństwo, kiedy jako małe dziecko opowiada, jakim był chłopcem, przede wszystkim jaka była jego mama, jaki świetny miał kontakt przede wszystkim z mamą, która wywodziła się z ludu, która była niepiśmienna, ale która miała wielkie serce. I być może właśnie to spowodowało, że Dalai Lama, który no, z siłą rzeczy został Dalai Lamą. Tak, też ma wielkie serce. Ciekawe są te inkarnacje i ciekawe jest też poszukiwanie chłopca, który zostaje Dalai Lamą.
Dalai Lama mówi, że XXI wiek jest zdominowany przez strach, gniew i nienawiść.
To prawda, zresztą są takie wizualizacje na początku i na końcu, i właściwie też w trakcie filmu, które pokazują nam to, co mówi Dalai Lama, czyli ten pośpiech, skrzyżowania autostrad, tak? Taki rodzaj zagubienia w tym świecie. Mówi też o kupowaniu, o nadmiernej konsumpcji, która nie jest drogą do szczęścia, że szczęście jest w nas, mówi przywódca duchowy Tybetu.
Właśnie, tam jest piękne zdanie, że najważniejsze źródło szczęścia jest w nas samych, czyli musimy najpierw pokochać siebie.
Że to nie jest egoizm.
Tak. Dalai Lama mówi, że jeśli siebie nienawidzisz, nie będziesz mógł współczuć innym.
To prawda.
A umiejętność współczucia innym mają ludzie, którzy mają właśnie wielkie serce, tak jak jego mama i on.
Ciekawa to postać, rzeczywiście bardzo inteligentny, wykształcony człowiek. Mówi też o inteligencji, która jest ważna, ale też mówi tak z taką swobodą i przymrużeniem oka, że on lubi chodzić po sklepach, oglądać i przesuwają nam się te wystawy sklepowe, w których widzimy nadprodukcję, obfitość i to jest taki przekaz kupcie, 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 a Dalai Lama mówi, no po co, no ładne to wszystko, ale...
Tak, i to co powiedziałeś, on jest też pogodny, nawet się śmieje od czasu do czasu, tam coś go bawi z tego co powiedział. Warto chyba przypomnieć, że tytułowy bohater tego filmu jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymał w 1989 roku.
No i odwiedzał Polskę, to też jest
wielokrotnie.
Ważne. Tak. Mhm. Mieliśmy okazję gościć go nawet w Gdańsku, z tego co pamiętam.
Tak, był w ECS-ie chyba.
Tak.
Kluczem do zrozumienia filozofii głoszonej przez 14 Dalai Lamę są ludzkie emocje, jak mówi, i umiejętność zapanowania nad nimi pozwalająca osiągnąć spokój umysłu. To jest chyba klucz do zrozumienia jego filozofii.
Tak, ale przez oddech, tak? On cały czas proponuje zacząć od takich ćwiczeń fizycznych, czyli oddechowych, mhm. żeby się uspokoić. I faktycznie mówi o tym też, że gniew długotrwały niszczy człowieka. Ale mówi też bardzo ładnie o mężczyznach i o kobietach, że ta walka mężczyzn to jest to uzależnienie trochę od gniewu, tak? Od tej złej emocji, że siła jest w kobietach, że przyszłość to kobiety. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, jako przedstawiciel tej
ale
drugiej
pewnie.
Płci.
Kobiety są wspaniałe i silne, ja się z tym zgadzam. Zapraszamy do kina już w maju tak. na obraz dokumentalny o takim głęboko humanistycznym przesłaniu Dalaj Lama przez mądrość do szczęścia. To też jest film o pięknym człowieku.
No i dokument, to rzadko się zdarza, żebyśmy proponowali dokument, bo dokumenty nieczęsto wchodzą do kin. A tym razem mamy takie przesłanie na XXI wiek, mądrego człowieka. Warto się zatrzymać, zastanowić, posłuchać nawet tego, co jest znane i oczywiste.
A kiedy mówimy o pięknym człowieku, nie mogę nie wspomnieć o Leszku Kopciu, który przed kilkoma dniami odszedł od nas. Wieloletni dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak jest znany w skali makro, czyli w Polsce. Natomiast tutaj w Trójmieście mamy troszeczkę też inny jego wizerunek. Też człowiek o takim humanistycznym zacięciu. Poeta, pisarz. Wspominałem już wcześniej, kilka dni temu, o jego powieści Kredowe koło, wielokrotnie nagradzanej. No i przede wszystkim dla mnie ciepły człowiek, przyjaciel, ktoś, kto w sposób wyważony potrafił rozwiązywać najtrudniejsze sytuacje.
Absolutnie
takiego
się z tobą
go
zgadzam.
Pamiętam.
Tak, ja też go takiego pamiętam, ponieważ miałam taki epizod w swoim życiu, że prowadziłam biuro festiwalowe. Byłam, no powiedzmy, kierowniczką tego biura. Współpracowałam z Leszkiem na co dzień. Musieliśmy rozwiązywać rzeczywiście na bieżąco problemy, a jak wiesz, na tym festiwalu wszystko się
nie
zmienia tak gwałtownie. I naprawdę urzekał mnie spokój Leszka. To, że on nie krzyczał, to, że on potrafił spokojnie zastanowić się, wyważyć, podjąć właściwą decyzję. Zresztą taka charakterystyczna postać też, lekko flegmatyczny, pochylony.
Lakoniczny.
Tak jakby gdzieś, tak, myślał, był w innym świecie, a tymczasem cały czas był skoncentrowany, analizował. Naprawdę wielki człowiek, bo to nie sztuka być spokojnym na co dzień, kiedy wszystko idzie okej. Natomiast w sytuacji zarządzania i w sytuacji różnych takich konfliktów na festiwalu, czy nawet nie konfliktów, ale problemów, wtedy wychodzi wielkość człowieka.
Tak.
A jeszcze powiem ci, że był niesamowitym erudytą. Rozmowa o książkach z Leszkiem to była czysta przyjemność.
No tak,
zresztą
no.
jego dom to twierdza z książek.
To prawda.
Dom państwa Kopciów.
Ja już wspominałem kilka dni temu o jego pasji też motoryzacyjnej. Startował w rajdach samochodowych. Grał dobrze w bilarda, wiesz, no, pamiętam go w różnych
odsłonach,
tak. No, bardzo też przykro, że nie wiem, ponad 20 lat był dyrektorem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i chyba cieszył się na ten jubileuszowy 50. festiwal i no niestety nie dane będzie mu go poprowadzić.
Dziękujemy ci, Leszku, za wszystko. Jesteś gdzieś już w innym wymiarze. Jesteś i będziesz zawsze, po prostu. No, to, co zrobiłeś, nie zniknie.
Tak, Leszek pozostanie w naszej pamięci. W Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski. Kłaniam się państwu nisko. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Iwona Dębska. Ja się też dołączam.
Magia Kina.